Tu Sławek Kulesza, dzisiaj rozmawiamy o względności, o szczególnej względności, szczególnej teorii względności Alberta Einsteina. Na razie udało mi się naświetlić tło historyczne, skąd ta teoria się wzięła. Doszliśmy do doświadczenia Michelsona-Morleya, doświadczenia, które zostało zaplanowane, aby wykazać istnienie eteru. Dwie wiązki, wiązka wychodząca z jednego źródła, rozdzielona na dwie wiązki wzajemnie prostopadłe. W interferometrze następnie te wiązki odbijają się, wracają do punktu, w którym zostały rozdzielone, no i zaczynają interferować. I teraz, jeżeli faktycznie Ziemia porusza się względem eteru, wówczas ustawienie interferometru określone powinno dawać jakiś wzorek. Natomiast obrócenie tego interferometru o 90 stopni powinno spowodować, powinno spowodować zmianę tego wzoru, no bo zmieni się tego obrazu ciemnych i jasnych prążków, ponieważ druga z tych wiązek będzie teraz poruszać się nieco szybciej niż ta pierwsza, czyli nastąpi zmiana warunków rozchodzenia się obu wiązek, czyli powinniśmy zaobserwować zmianę tego obrazu interferencyjnego. Ku zdumieniu Michelsona i Morleya nie zaobserwowali żadnych znaczących zmian. Mimo że próbowali, wielokrotnie powtarzali to doświadczenie, powtarzali również wielokrotnie w różnych miesiącach, co ma związek oczywiście z różną pozycją Ziemi względem Słońca, a więc również z różną pozycją Ziemi względem eteru, gdyby takowy istniał. Niestety zaobserwowali niewielkie zmiany, ale nie były to zmiany, jakich spodziewali się, analizując mechanikę klasyczną. Więc doszli do wniosku, że, no właściwie do dwóch wniosków doszli, że eter nie istnieje jako taki, czyli fale elektromagnetyczne nie rozchodzą się, do swojego rozchodzenia się nie potrzebują żadnego ośrodka sprężystego, materialnego, bo mogą się nawet rozchodzić w próżni, a więc rozchodzą się na zupełnie innej zasadzie, na zasadzie zmian pola elektrycznego i magnetycznego, indukujących się nawzajem, zmian tych pól. I to była jedna rzecz. I druga rzecz, że ponieważ ten wzorek interferencyjny nie zmieniał się przy różnych ustawieniach interferometru, i to było chyba bardziej nawet druzgocące odkrycie, druzgocące w sensie konsekwencji dla fizyki, że prędkość światła nie zmienia się niezależnie od tego, jak porusza się jego źródło. Ten wniosek podchwycił Albert Einstein, który zajął się rozwijaniem tej teorii, no bo okazało się, że co, że jak to? Światło, prędkość światła nie zależy od tego, w jaki sposób źródło światła się porusza. Czyli co? Czyli jeżeli, wyobraźmy sobie hipotetycznie, wyobrażam sobie, że tak właśnie mógł rozumować Albert Einstein. Czyli że co? Biorę latarkę w rękę, wsiadam na ultraszybki skuter, taki, który może się poruszać z prędkością światła, i co? I poruszam się właśnie z prędkością światła i włączam moją latarkę, wysyłając promień światła przed siebie. No, w myśl klasycznej mechaniki wynik powinien być taki, że w takim razie ta wiązka światła wysyłana z mojej latarki powinna się poruszać dwa razy szybciej w stosunku do kogoś stojącego na Ziemi, obserwującego to wszystko w spokoju z Ziemi. Czyli powinna się poruszać z prędkością dwukrotnie większą. Ale przecież wynik doświadczenia Michelsona-Morleya świadczy o tym, że prędkość światła się nie zmienia. Co więcej, gdybym to samo doświadczenie wykonał, ale świecąc wstecz, to by oznaczało, że obserwator na Ziemi zaobserwuje zamrożoną wiązkę światła. No bo przecież ja poruszam się do przodu z prędkością światła, światło porusza się wstecz z prędkością światła, a że prędkość światła jest skończona, to już było wiadomo od wieku XVI. Więc no tutaj co do tego nie było żadnych wątpliwości. No więc jak to? W myśl klasycznej mechaniki, jeżeli ja poruszam się do przodu z prędkością 10 metrów na sekundę i wyrzucam ciało z prędkością 10 metrów na sekundę wstecz, no to dla obserwatora na Ziemi to ciało spoczywa. Jak wtedy zaobserwować ruch wiązki światła, skoro ona się nie porusza, a ma się poruszać? Te pytania były naprawdę, spędzały sen z powiek wielu ludziom. Albert Einstein był tym człowiekiem, któremu udało się uchwycić ten koniec nitki i doprowadzić nas do teorii, która poprawnie opisuje obecnie przynajmniej znane aspekty rzeczywistości związanej właśnie z rozchodzeniem się światła. Jakie to aspekty? O tym za chwilę.